Co w kocie piszczy?
Autorka książek, behawiorystka, znawczyni kotów, pani Małgorzata Biegańska-Hendryk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Małgorzato, kot u weterynarza. Właśnie, ale on tam wcale nie trafia tak często. Jakie zachowania kota powinny nas skłonić do koniecznej wizyty?
Oj, no na pewno wszystkie tak zwane objawy niespecyficzne. Czyli sytuacja, w której kot generalnie zmienia coś w swoim rutynowym zachowaniu. Czyli powiedzmy, że mamy na przykład kota bardzo aktywnego, a on w danym dniu, czy na przykład dwa dni pod rząd, w ogóle nie jest zainteresowany zabawą, chowa się, śpi, unika kontaktu. Coś po prostu drastycznie zmienia się w jego schemacie. Ja często na szkoleniach opowiadam taką historię, która jest związana ze Stefanem, kiedy któregoś dnia wieczorem Stefan nie przyszedł spać ze mną w łóżku. Stefan zawsze przychodzi spać ze mną w łóżku. A tego dnia nie przyszedł i na tyle mocno mnie to zaniepokoiło, że następnego dnia rano byłam z nim w lecznicy i poprosiłam moje ukochane panie doktor, żeby przebadały mi kota na wszystkie strony. A one powiedziały, no dobrze, ale co się dzieje? Ja mówię, jak to co się dzieje? Nie przyszedł spać ze mną w łóżku. To jest bardzo poważna zmiana zachowania. I one się tak na początku trochę uśmiechnęły, ale tak naprawdę w wyniku tych badań znaleźliśmy początki stanu zapalnego jelita. Więc taka zmiana w zachowaniu już może być sygnałem, że coś dzieje się nie tak. No wszystkie inne objawy, które mogą się pojawić, no to jest na przykład problem powtarzających się wymiotów, problem złej jakości kału w kuwecie, jakiś kłopot związany z tym, że właśnie kot przestaje korzystać z kuwety, problemy z jedzeniem, utrata apetytu, odmawianie zjadania nawet rzeczy, które wcześniej kotu bardzo smakowały, długa, uciążliwa wokalizacja. To są wszystko sygnały, które powinny skłonić nas do wizyty w gabinecie weterynaryjnym. Natomiast problem polega na tym, że dużo ludzi nie traktuje takiej zmiany zachowania jako objawu choroby. No dobrze, kot nie chce jeść, to znaczy, że może tego dnia nie ma apetytu, albo nie jest głodny, albo zjadł coś innego. To nie jest do końca tak. Koty są zwierzętami, które ukrywają objawy i takie subtelne zmiany w ich zachowaniu powinny być dla nas sygnałem, że coś być może jest nie w porządku i warto to sprawdzić.
No tak, ale z pani doświadczenia wynika, że wtedy koci opiekunowie tak chętnie idą do tego weterynarza, czy raczej po prostu czekają, aż coś konkretnego się nie wydarzy, bo być może też się boją takiego, no właśnie takich spojrzeń.
No to jest bardzo różnie. Na przykład dosłownie w ciągu ostatnich kilku dni miałam parę takich rozmów z kocimi opiekunami, gdzie z jednej strony 11-letnia kotka bardzo drastycznie zmieniła swoje zachowanie w ciągu dosłownie 3 tygodni i jakby jej opiekunom nie przyszło do głowy, żeby wybrać się z nią do lecznicy i dopiero po rozmowie ze mną podjęli taką decyzję, że no rzeczywiście kota koniecznie trzeba przebadać. Natomiast z drugiej strony zadzwonił też do mnie taki bardzo młody chłopak, student, który ma kota pod swoją opieką, przygarniętego zupełnie z ulicy. Tak naprawdę niewiele o tym kocie wiadomo. I tu też pojawiły się problemy z zachowaniem z podobnego spektrum, bo i jeden i drugi kot to są problemy z agresją. I na przykład dla tego chłopaka kwestia wybrania się do lekarza weterynarii przed kontaktem ze mną była czymś zupełnie oczywistym. I on już ma zrobiony komplet badań i tutaj już jakby sprawa rozwiązania podłoża zdrowotnego jest dawno załatwiona. Także bardzo dużo zależy od podejścia opiekuna, od stopnia jakby świadomości ludzi. Natomiast tych osób, które zgłaszają się z różnego rodzaju problemami właśnie do lecznicy i chcą swojego kota przebadać, na szczęście jest coraz więcej. Chociaż przyznaję szczerze, że no ciągle jeszcze niestety leży nam profilaktyka. Że w sytuacjach, w których ja uświadamiam opiekunów o tym, że kota zdrowego, takiego, u którego niczego nie podejrzewamy, tak czy siak powinno się przynajmniej raz do roku przebadać, no to sporo osób ciągle jeszcze jest zdziwionych, że są takie wymogi.
Prosiłabym też panią przy tej okazji, żeby przypomnieć o zębach, bo jak się okazuje, wiele kotów cierpi na bóle zębów i ich osowiałość czy zmiana zachowania może też wynikać z tego, że po prostu odczuwają ból.
Tak, spektrum problemów, które wynikają z kłopotów właśnie z zębami jest bardzo szerokie i tutaj możemy zarówno obserwować takie objawy, które rzeczywiście możemy z zębami skojarzyć, czyli na przykład utrata apetytu, w ogóle taka niechęć do aktywności. Czasami też kot, który na przykład je i zgrzyta zębami w trakcie jedzenia, też może być kotem, który ma już jakieś problemy stomatologiczne. Natomiast no, dużo kotów wykazuje też takie objawy, których na pierwszy rzut oka z zębami nie łączymy. Czyli na przykład zaczyna się właśnie posikiwanie poza kuwetą, bo w ten sposób kot informuje nas o swoim dyskomforcie, o tym, że go boli i że jest nieszczęśliwy. No a skojarzenie pomiędzy niekuwetowym załatwianiem swoich potrzeb a zębami jest jednak dość odległe i faktycznie nie każdy na to wpada. Natomiast szacuje się, że około 60% kotów domowych cierpi na choroby związane z zębami i przyzębiem. Z tym, że no, problem tutaj jest o tyle złożony, że o ile u nas taką najczęstszą chorobą zębów jest po prostu próchnica, która rozwija się zazwyczaj w koronach zębów i widać ją gołym okiem, to u kotów takim najpowszechniejszym problemem poza kamieniem nazębnym i stanami zapalnymi dziąseł, które wynikają z odkładania się tego kamienia, są tak zwane nadżerki odontoklastyczne, czyli resorpcja zęba, która pojawia się od korzenia i jej proces powstawania, że tak powiem, rozgrywa się pod linią dziąsła. Więc bardzo często ząb z góry wygląda, jakby był zdrowy, ale tak naprawdę przez to, co dzieje się głębiej, kot odczuwa bardzo poważny ból i dyskomfort. I tutaj no niestety bardzo istotne jest wykonanie dobrych, czytelnych zdjęć rentgenowskich, które pozwalają nam na zajrzenie do tej kociej paszczy w tych fragmentach, których gołym okiem nie zobaczymy.
Jak pomóc kotu przetrwać jakieś takie bolesne zabiegi u weterynarza? Bo zastanawia mnie ta niechęć do przychodzenia.
Przede wszystkim tutaj ważne jest to, że nie możemy się swojego kota bać. Jeżeli my się boimy, my się stresujemy, to te emocje są przez zwierzę bardzo mocno odbierane. I w przypadku, w którym ten kot i tak już jest zestresowany całą tą sytuacją, a do tego jeszcze zaczyna panikować opiekun, no to jest taka samonapędzająca się machina tragedii. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby zachować spokój i bardzo ważne jest też to, żeby świadomie współpracować z lekarzem weterynarii, bo dużo kotów rzeczywiście reagowałoby spokojniej, gdybyśmy byli w stanie na przykład dobrze je przytrzymać. Tak, żeby z jednej strony zapewnić im wsparcie, a z drugiej strony, żeby naszym trzymaniem usprawnić cały proces. Kot jest zwierzakiem mocno emocjonalnym. Jeżeli dzieje się coś, co go przeraża, co go boli, co no, jest dla niego nieprzyjemne, to on w tych emocjach będzie się nakręcał. Im dłużej jest w tej sytuacji, tym trudniej jest mu się uspokoić. Więc ja na przykład staram się pracować z kotami w lecznicy w taki sposób, że kot jest badany w swoim transporterku. Są to zazwyczaj transportery z odpinaną górą, więc dół zostaje. Kot jest badany po prostu w tym transporterze, tam się czuje bezpieczniej. Następnie ten transporter jest zamykany, żeby kot miał tą chwilę oddechu dla siebie. Ustalam z lekarzami, co należy zrobić i dopiero jak mamy przygotowane wszystkie rzeczy, które mają być kotu podane, wszystkie leki, wszystkie ewentualne tam jakieś przyrządy, które mają być użyte, to otwieramy transporter ponownie i przeprowadzamy szybko i w taki zwarty sposób całą procedurę. Czyli ja nie trzymam tego kota na rękach przez 20 minut w czasie, kiedy zastanawiamy się z lekarzami, co zrobić, tylko kot ma święty spokój, może się wyciszyć, uspokoić, złagodzić całą tą sytuację, po czym otwieramy mu ten transporter raz jeszcze, szybko wykonujemy wszystkie zabiegi i ponownie transporter jest zamknięty. Dzięki temu i z mojego doświadczenia wynika, że poziom stresu jest niższy niż w przypadku, gdyby ten kot na przykład cały czas siedział na stole i zastanawiał się, o Boże, kiedy znowu mnie dotkną i kiedy coś mi zrobią i kiedy wydarzy się coś niefajnego.
No, ale z drugiej strony trudno jest szybko na przykład ogolić kotu łapę.
No, to jest kwestia sprawy. Natomiast powiem tak, ja spotkałam już całą masę weterynarzy, którzy po prostu rezygnują z użycia takich sprzętów jak maszynki do golenia i na przykład wolą wystrzyc miejsce pod pobieranie krwi czy założenie wenclonu, bo bez takich głośnych, warczących dźwięków kot zachowuje się spokojniej.
Mm-hmm. Czyli można.
Oczywiście.
A gdzie teraz Stefan jest?
A powiem szczerze, że nawet nie wiem, bo akurat dzisiaj towarzyszy mi kiwi i tak się zastanawiałam, jak tutaj wchodziłam do pokoju, żeby porozmawiać i odpowiedzieć na wszelkie pani pytania, czy kiwi będzie nam śpiewać, bo ona jest takim kotem, który często, kiedy ja rozmawiam przez telefon, to dokłada swoje 3 grosze i wtedy rozlega się taki rozdzierający serce wrzask. A to nie dlatego, że jej się coś dzieje, tylko dlatego, że ona tak bardzo chce, żeby zwrócić na nią uwagę, bo przecież to jest niedopuszczalne, że ja rozmawiam przez telefon, a nie zajmuję się kotem, prawda? No i tak się zastanawiałam, czy będzie nam tu towarzyszyć w audycji, ale ona dzisiaj postanowiła być cichą, szarą eminencją tła.
No, to na pewno jakoś mniej atrakcji w związku z tym jest, chociaż byłoby to ciekawe, o ile oczywiście kotu się nic nie dzieje, tak jak pani zapewnia.
Nie, ona po prostu przez to, że jest głucha, nie kontroluje siły swojego głosu. I kiedy coś opowiada to całym kotem. Po prostu całą duszą. Ja myślę, że słyszą ją 2 kamienice na lewo, na prawo i jeszcze pół dzielnicy. Natomiast podziwiam moich sąsiadów, bo jakoś nigdy nie zwrócili uwagi na to, że im to przeszkadza, a no ona jest kotem niedużym, ale głos ma potężny.
Całe szczęście, że zwierzęta tak nas czytają, że właściwie potrafią te swoje zmysły wykorzystać w taki sposób, że jesteśmy dla nich bardzo czytelni, prawda? Nawet jeżeli ona nie słyszy, to i tak pewnie panią bardzo dobrze odczytuje.
O tak, ale powiem, że wypracowanie z nią tego języka komunikacji no zajęło chwilę. I ja bardzo często używam jej właśnie jako takiego doskonałego przykładu, w jaki sposób zwierzaki potrafią się adaptować i jak bardzo utrata tego zmysłu, którym jest słuch, tak naprawdę no, w warunkach domowych, kiedy ona jest bezpieczna, zaopiekowana, zupełnie jej nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie, czasem mam wrażenie, że jej ułatwia, no bo ani odkurzacz nie jest problemem, ani wiertarka, ani jakieś głośne dźwięki dochodzące z zewnątrz.
Maszynka do golenia tym bardziej.
Albo Sylwester. W jej przypadku to w ogóle nie jest problem. Ona jest dalej tak samo szczęśliwym kotem, jak w każdym innym dniu tego roku.
Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Biegańska-Hendryk, behawiorystka, autorka książek. Za tydzień ponownie na antenie Radia Zachód. Dziękuję. Proszę pogłaskać koty.
Niniejszym idę to uczynić. Do usłyszenia.